To tyle z takich bieżących informacji. Teraz chciałbym się podzielić z wami Bożym Słowem. Ostatnim razem, kiedy też dzieliłem się Bożym Słowem, mówiłem o dwóch rodzajach zaproszenia, które są do nas, do ludzi kierowane. Że w tym świecie, w którym żyjemy, trwa walka. I to nie jest tylko, wiecie, walka o byt, to nie jest tylko jakaś walka o przetrwanie. To nie jest nawet walka na śmierć i życie, jak w niektórych regionach świata, gdzie odbywają się wojny, ale trwa walka przede wszystkim o moją i o Twoją wieczność. To jest walka o moją i o Twoją duszę. To jest walka o to, gdzie spędzisz swoją wieczność. I takie też było przesłanie spektaklu Bramy Nieba i Płomienie Piekła. Tu chodzi, człowieku, o Twoją wieczność. W wieczności spędzisz o wiele, wiele więcej czasu, o wiele dłużej niż tu na ziemi, a więc warto zatroszczyć się o to, gdzie spędzę tą wieczność, bo tam no, po prostu o wiele dłużej będziemy żyć niż tutaj na ziemi. I nasza tutaj ta ziemska droga jest w zasadzie przygotowaniem się do tego, gdzie spędzę swoją wieczność. I mówiłem to, że diabeł ma naprawdę, w cudzysłowie powiem, cudowne sposoby na to, aby człowieka pozyskać, aby zwrócić jego uwagę na to, co on serwuje. A kiedy już taki człowiek zdecyduje się przyjąć takie diabelskie zaproszenie, wtedy jest dość poważnie jego życie niszczone. I możemy widzieć obraz tego w życiu ludzi, a może nawet i w swoim własnym życiu. Przypomina mi się pewna historia, ja to przeczytałem w gazecie, o pewnym człowieku, recydywista, który wyszedł z więzienia. I wyszedł z więzienia, no i pierwsze co, swoje kroki gdzieś skierował do baru. I tam poznał człowieka, z którym zaczął sobie popijać. Ten chłopak miał gdzieś no, niecałe 30 lat. Mężczyzna, z którym tam zaczął popijać, miał około 40 lat. I tak im się dobrze, przyjemnie gawędziło, że postanowił ten chłopak, który wyszedł z tego więzienia, zaprosić tego mężczyznę do siebie, do mieszkania, no na fajny dalszy ciąg imprezy. I co się okazało? Kiedy mężczyzna już miał dość i chciał wychodzić, to nie taka prosta sprawa się okazała, żeby mógł wyjść. Ten młody mężczyzna zaczął być agresywny, nie chciał tego człowieka puścić. Efekt był taki, słuchajcie, że na koniec wbił mu nóż w plecy. I ten człowiek ledwo jakoś wypełznął z tego mieszkania, gdzieś tam dotarł do swojego domu. No i tam już zainterweniowano, wezwano pogotowie, zabrano go do szpitala, policję. Ale wiecie, to ilustruje nam pewien fakt. Taką taktyką właśnie posługuje się diabeł. Najpierw cię zaprasza, a później ci znienacka wsadza taką kosę w plecy, że powoli, powoli konasz. I wielu z nas daje się na taką pułapkę złapać. Trwa cały czas taka duchowa wojna. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o innym zaproszeniu. Zaproszeniu, które ma dla ciebie Bóg. Zaproszenie, które jest z myślą o tobie, aby zgotować ci przyszłość, aby natchnąć ciebie nadzieją. Abyś mógł żyć, abyś miał życie i to życie wieczne. I takie zaproszenie kieruje do nas Bóg. Jezus Chrystus w swoich obrazach, w ilustracjach, które mówił ludziom, wielokrotnie na różne sposoby przedstawiał to zaproszenie. I ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj sięgnęli do Ewangelii według świętego Łukasza i przeczytali sobie przypowieść o Wielkiej Wieczerzy. XIV rozdział Ewangelii Łukasza od 15 wersetu, w zasadzie od 16 wersetu. Przeczytamy samą przypowieść. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. pierwszy mu rzekł, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego, wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmił sługa, panie, tak się stało, jak rozkazałeś i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki przymuszaj, by weszli i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Po raz kolejny w Bożym Słowie, w Nowym Testamencie, w nauczaniu Jezusa Chrystusa możemy zobaczyć wybór. I Pan Jezus i Ewangelia stawia nas ludzi cały czas przed wyborem. Przed wyborem tego, co jest wartościowsze dla naszego życia, a wyborem tego, co jest może przyjemniejsze. I nie ma się co oszukiwać, moi drodzy, że grzech smakuje. Nie ma się co oszukiwać, że on jest przyjemny, że sprawia ciału przyjemność. Ale nam ludziom jest dany wybór pomiędzy tym, co jest przyjemniejsze, a tym, co jest wartościowsze. I ja tłumaczyłem też, starałem się powiedzieć ostatnio, jaka jest różnica między radością a przyjemnością. I no nie będę się powtarzał, ale różnica jest kolosalna. Bo na przykład jedzenie, które sprawia nam przyjemność, no to sprawia nam przyjemność tylko w momencie jedzenia. I później się ta przyjemność kończy. Ale radość, prawdziwa radość, którą możemy uzyskać w Bożej obecności, ona po prostu trwa. My radośni się kładziemy i radośni wstajemy. I ja nie mówię, wiecie, tylko o noszeniu, jakby to młodzież powiedziała, banana od ucha do ucha. Bo czasami są sytuacje, że chce się wyć, chce się płakać, ale wewnątrz mam radość ze swojego wybawienia. Wewnątrz gdzieś moja dusza jest ukojona w Panu, jest spokojna, pomimo że na zewnątrz, gdzieś wokół mnie szaleje sztorm i szaleje burza. I tutaj jest też mowa o pewnych priorytetach, które no, my jako ludzie również wybieramy. Co dla nas jest dzisiaj, w tym momencie życia, w którym żyjemy, co dla nas jest dzisiaj ważne. I Pan Jezus mówi tą przypowieść w pewnych też okolicznościach. Właśnie byśmy powiedzieli, na imprezie, na uczcie, na takiej wieczerzy, na którą został zaproszony przez jednego faryzeusza. I Jezus tam, gdzie się pojawiał, odpowiadał na potrzebę ludzi. I też mówiłem ostatnio, że Jezus nie chodził na te imprezy, aby żyć jak inni, ale Jezus chodził na te imprezy, aby inni mogli żyć tak jak On. I to jest ogromna różnica. Jezus był na takim przyjęciu i miał odpowiedź na potrzebę każdego człowieka. I czytamy, gdybyśmy sięgnęli troszkę wcześniej, że przyszedł tam człowiek, który był chory na puchlinę wodną. Był chory. I z takiego faryzejskiego punktu widzenia to był sabat, to był dzień święty, który należało czcić. I według ich mniemania to absolutnie nie był dzień, kiedy można było uzdrawiać, no bo przecież wykonuje się czynność. Ale Jezus zdemaskował ich obłudę i mówi, czy jak wół, czy osioł wpadnie do studni któregoś z was, czy go nawet w dzień sabatu nie wyciągnie? Wiecie, ci ludzie, oni byli pochłonięci taką religią, takim martwym religijnym życiem. Byli tym pochłonięci, przesiąknięci do szpiku. I dla nich to, co było w przepisach, to, co sobie tam ustanowili, było dużo, dużo wartościowsze niż człowiek. Powiem więcej, osioł był dla nich bardziej wartościowy niż człowiek, bo osła by wyciągnęli ze studni. Ale nie podobało im się to, że Jezus w sabat ludzi uzdrawiał. I taka jest religia. Religia nie patrzy na ludzi. Religia zabija ludzi. Kierował też swoją naukę do tych, którzy przyszli na tą ucztę. I przyglądał się ich zachowaniom, przyglądał się ich postępowaniom. Przyglądał się tym, co mówili, jak żyli. I również miał odpowiedź dla nich. Mówi: człowieku, jak przychodzisz na taką imprezę, to nie zasiadaj w pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu. Ja wiem, że cię tam ciągnie, żebyś był widoczny, żeby ci było dobrze. Ale tu nie o to w życiu chodzi. Usiądź sobie na końcu. A jak cię ktoś poprosi, wtedy doznasz pewnej czci. A w końcu skoncentrował swoją uwagę na tym faryzeuszu, który go zaprosił. I mówi: chłopie, jak już robisz imprezę, zrób ją dla tych, którzy nie mają. Jak już robisz imprezę, to zaproś tych, których nikt nie zaprasza. Jak już robisz imprezę, to wyciągnij rękę do tych, do których nikt nie wyciąga. I to ci da szczęście, będziesz szczęśliwym człowiekiem. Bo jak przyjdzie dzień twojego zmartwychwstania, to Bóg ci tego nie zapomni. I znowu, kiedy usłyszał to inny członek tej imprezy, tej uczty, mówi, że to dobra rzecz, fajna rzecz, bo no, dobrze i szczęśliwie jest być w Królestwie Bożym i spożywać tam chleb. Wiecie, i Pan Jezus w zasadzie w odpowiedzi na to stwierdzenie przytacza tą przypowieść. I mówi o właśnie człowieku, który przygotował wielką wieczerzę. I jest to ilustracja również pewnej duchowej prawdy, której możemy się nauczyć. Jest to ilustracja tego, co dzieje się w tym duchowym wymiarze. I Pan Jezus odpowiada mniej więcej w ten sposób: żeby jeść tam chleb, żeby mieć udział w tym królestwie, to po prostu no, trzeba tam być. A to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba się tam po prostu znaleźć, tak? No nie da się wirtualnie jeść chleba, pomimo że powiedzmy bardzo mamy na to ochotę, ale trzeba się znaleźć w miejscu, gdzie ten chleb jest i dopiero możemy coś niecoś z tego zjeść. I jest tutaj mowa właśnie o ludziach, którzy zostali zaproszeni na to przyjęcie, którzy zostali zaproszeni na tą ucztę. Jest tutaj mowa o tym, jak też i ci ludzie zareagowali. Jest to obraz tego, co również dzieje się w dzisiejszym świecie, co również może dzieje się w moim i w twoim życiu. I wiecie, diabeł ma wiele kłamstw dla każdego człowieka na to, co się dzieje. Diabeł zrobi wszystko, żeby skrzywić, żeby zniekształcić obraz Boga, żeby zniekształcić obraz Bożego zaproszenia dla mnie i dla ciebie. Wiecie, ewolucja na przykład mówi, że na początku było nic, a później to nic tak bardzo się skurczyło, że skurczyło się do rozmiaru kropki nad i. I to nic skurczone do rozmiaru kropki nad i, jak nie rąbło, powstał wszechświat i dzięki temu ja i ty dzisiaj możemy być na tym miejscu. Ciekawe. Ale wiecie, już na pierwszej stronie Biblii możemy przeczytać, jak to wszystko powstało. Bóg powiedział na pierwszej stronie: na początku Bóg stworzył. A więc kiedy? A więc kto? A więc co? I tu mamy cały początek, który, wiecie, burzy cały dorobek naukowców. I diabeł ma takie kłamstwo: słuchaj, Bóg, zaproszenie. Na początku było nic. I z niczego jestem ja i ty. Największe kłamstwo ewolucji mówi o tym, że materia żywa powstała z materii nieożywionej. Udowodniono, że jest to po prostu niemożliwe. Życie może powstać tylko z życia. Nic nie może dać życia, ale życie może dać ktoś, kto to życie ma. Zasada jest bardzo prosta. Ale diabeł ma dla ciebie kłamstwo. I chce cię oszukać. I zaproszenie, które Bóg ma dla ciebie i dla mnie, jest zaproszeniem przede wszystkim, które niesie ze sobą życie, które niesie ze sobą potencjał życia. I to nie tylko życia tu i teraz, takiego, wiecie, doczesnego 60, 70 czy 80 lat, ale życia wiecznego, to jest potencjał życia. I na taką ucztę Bóg chce ciebie zaprosić. Bóg chce cię zabrać właśnie na taką ucztę, która nigdy się nie kończy. Bóg ma dla ciebie odpowiedź. Bóg ma odpowiedź na strach, który nosisz w swoim sercu odnośnie śmierci. Wiecie, ludzie się do tego nie przyznają, ale strasznie dużo ludzi boi się śmierci. Wiecie dlaczego? Bo nie ma odpowiedzi na temat życia. A Bóg ma odpowiedź dla mnie i dla ciebie na temat życia. Dobrze jest mieć udział w Bożym Królestwie. Dobrze jest wiedzieć, że są inne zasady, że jest jakieś inne królestwo niż to, co wymyślił i stworzył człowiek. Ale wiecie, niewielu z tego korzysta. Biblia mówi tak, żeby wchodzić przez ciasną bramę. Bo ciasna jest brama i wąska droga. I niewielu jest takich, którzy tą drogę znajdują. A jest inna droga, jest droga szeroka i przestrona, wrota, które wiodą na zatracenie. I Biblia mówi, że wielu po niej idzie. Moje pytanie jest, czy ty jesteś tym jednym z wielu, czy jesteś tym jednym z niewielu? Czy idziesz w kierunku wąskiej bramy, czy idziesz w kierunku szerokich wrót? Musisz sobie odpowiedzieć uczciwie na to pytanie. Po której stronie jesteś? I w które drzwi zmierzasz? Wiecie, o czym my jako chrześcijanie zapominamy? My pamiętamy o tym, że jest wąska brama, ale zapominamy o tym, że jest wąska droga również. Że droga do tej bramy jest również wąska. Że czas, który potrzebny jest od przebycia stąd, tam, to jest czas chodzenia po wąskiej drodze. A my mamy taki obraz, wiecie, że jest wąska brama, ale droga ma być szeroka. My musimy mieć miejsce na to, na tamto. I zapominamy o tym, że podążanie w kierunku życia wiecznego z Bogiem to jest wąska nie tylko brama, ale również wąska droga. I niewielu jest takich, mówi Boże Słowo, którzy po niej idą, a Bóg nigdy nie kłamie. Diabeł jest kłamcą od początku. Diabeł jest ojcem kłamstwa. I on ci powie, no tak, brama jest wąska, ale ty musisz mieć miejsce. Lepiej jak pójdziesz tą szeroką. Boże Słowo nie kłamie. Jesteś jednym z wielu, czy jesteś jednym z niewielu? Czy idziesz za modłą, za tłumem tego świata? Czy idziesz drogą ludzi prawych, sprawiedliwych, świętych, uczciwych? To jest wąska droga. Ona jest trudniejsza. Ona wymaga więcej odwagi. Nigdy nie przechodziłem w górach wąską drogą. Ponoć w górach, czy to w Tatrach polskich, czy słowackich. Ponoć są takie szlaki, że tylko jedna osoba może przejść gdzieś tam stokiem góry, a po drugiej stronie jest jakaś głęboka przepaść. Wiecie, niewielu ludzi jest takich, którzy chcą tą drogą przejść. I nie da się tam iść tłumnie. I zaproszenie na tą wielką wieczerzę ilustruje zaproszenie Boga dla mnie i dla ciebie w zbawieniu, do zbawienia i do Bożego Królestwa. I czytamy w tym słowie, że pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. Wielu ludzi zostało zaproszonych. Wielu ludzi otrzymało to zaproszenie, ale przyjąć zaproszenie to jeszcze nie wszystko. To dopiero początek. Dostać takie zaproszenie, no to jest coś. Ale cały widz polega na tym, żeby na to zaproszenie odpowiedzieć. I wtedy, kiedy było już wszystko gotowe, kiedy było już wszystko przygotowane, ten człowiek posłał swojego sługę, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wszystko zostało już zrobione. I wiecie, gdybyśmy to mieli odnieść do zbawienia, Gdybyśmy to mieli odnieść do właśnie naszego życia wiecznego, to chcę wam powiedzieć, i my to oczywiście, większość z nas pewnie wie, że od 2000 lat jest wszystko gotowe. I pewnie wszyscy powiemy, amen. Masz rację, bracie. Wszystko jest gotowe. Ale pytanie, czy ty jesteś gotowy? Bo Bóg ma już wszystko gotowe. Bóg wszystko już przygotował, ale czy ty jesteś gotowy? Czy jesteś jeszcze, nie wiem, zajęty swoimi sprawami? Co by się stało, gdyby nić twojego życia została przerwana właśnie dzisiaj, czego nie możesz wykluczyć? Co by się stało z twoim życiem? Czy ty jesteś gotowy na to, aby dzisiaj spotkać się z Bogiem? Kiedy robiliśmy Dzień Nowej Szansy, taką ewangelizację dla ludzi uzależnionych, kilka dni wcześniej rozwieszamy plakaty, rozdajemy ulotki. I była taka sytuacja, że pewien młody chłopak, który już miał tak dość życia, bo gdzieś spał w piwnicy i no chyba miał już naprawdę dość tego śmietnikowego życia. Obudził się pewnego ranka i chciał popełnić samobójstwo. To było chyba na trzy dni przed Dniem Nowej Szansy. I on przechodził koło jakiegoś sklepu i zobaczył na witrynie, bodajże to było w sklepie, czy na jakimś słupie, zobaczył plakat nasz. I na tym plakacie pisze, jest nadzieja. I ten chłopak przyszedł na Dzień Nowej Szansy. I z tego co wiem, nadal jest w ośrodku Reto. On pojechał do ośrodka Reto na leczenie. Nie słyszałem, żeby stamtąd, żeby zrezygnował z tego leczenia, żeby wyjechał. Więc jest do tej pory, jego życie zostało zachowane. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko on jakieś zaproszenie otrzymał, ale on również odpowiedział na to zaproszenie. Sama wiedza o zaproszeniu jeszcze nikomu nie pomogła. Ale on przyszedł tutaj na ten Dzień Nowej Szansy. Usłyszał wiele, wiele budujących świadectw. Ludzi, którzy byli w podobnej sytuacji jak on. I wiecie, on się uchwycił tego. I on nie popełnił samobójstwa. Diabeł chciał go zabić. Wciskał mu, człowieku, dla ciebie już nie ma nadziei, ulżyj sobie. Zobaczysz, że ci będzie lepiej. Ale Bóg miał dla niego plan życia. Bóg miał dla niego zaproszenie do życia. Jeżeli ten człowiek naprawdę uchwyci się Boga, to tak jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Amen. I wiecie, i Bóg ma zaproszenie życia dla mnie i dla ciebie. W Ewangelii Marka czytamy, opowiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Wielu przyjdzie takich, których może nawet się nie spodziewamy i zasiądą do stołu w Królestwie Niebios. Dlatego, że przyjdą, dlatego, że odpowiedzą na to zaproszenie. Ja wierzę, że Bóg ma gotowy plan również dla mojego i twojego życia. Bóg ma plan. Bóg nie chce, żebyśmy tylko przyjęli zbawienie, choć to dziwnie brzmi tylko, tak? Bo to w zasadzie jest wszystko. Ale Bóg ma jeszcze również plan dla mojego i twojego osobistego życia. Bóg jest zainteresowany każdym aspektem mojego i twojego życia. Ale chcę ci powiedzieć, że diabeł również jest zainteresowany każdym aspektem twojego życia i mojego. On również jest zainteresowany tym, aby zatroszczyć się o każdy szczególik w twoim życiu, aby zatroszczyć się o każdą myśl twoją, aby zatroszczyć się o każdy twój gest. A Bóg ma również dla ciebie wszystko gotowe. Wiecie, dziecko, które przychodzi na świat, dziecko, które się rodzi. Ktoś, kto zaczyna raczkować. Jakieś młode istnienie, które pojawia się na ziemi. Czy ono musi się troszczyć, skąd weźmie mleko? Czy ono się musi troszczyć, jaką kołderką się będzie przykrywał? Czy on musi się troszczyć o to, czy w domu będzie ciepło, czy zimno? Jeżeli poczęło się w miłości i rodzice kochają to dziecko, zrobią wszystko, żeby się o nie zatroszczyć. Zatroszczą się o każdy aspekt jego życia. Wiecie, troskliwa matka, troskliwy ojciec bacznie obserwuje, bacznie śledzi. Ich wzrok nie schodzi z dziecka. Obserwują dziecko w każdym momencie. Każdy kaszelek, każde wiecie, jakieś zaciągnięcie noskiem, każdy jakiś ból brzuszka. Nic nie ujdzie uwagi matki ani ojca, który dziecko kocha. Chcę ci powiedzieć, nic nie ujdzie Bożej uwadze. Twoje życie, to, co cię boli, to, co cię dręczy, to, co cię wierci. Myślisz, że Bóg tego nie widzi? Myślisz, że Bóg nie widzi, jak nieraz masz dość? Myślisz, że Bóg nie widzi, jak nieraz po kątach płaczesz i pytasz dlaczego? Bóg to widzi. Ale czeka również, aż wzrośniesz, aż twoja wiara i poznanie w Niego będzie wzrastać. Niektórzy uzależniają swoją wiarę w Boga od sytuacji, którą mają tutaj na ziemi. Jeżeli Pan Bóg mnie nie uzdrowi, to ja nie będę w Niego wierzył. Jeżeli Pan Bóg mi nie da pracy za tyle i za tyle, no to ja mam gdzieś takie chrześcijaństwo. Ciekawe, co Bogu powiesz, kiedy staniesz przed Nim w wieczności. Z czym staniesz przed Bogiem? Zwalisz na diabła? Tak jak zrobiła to Ewa? Wąż mnie zwiódł? To będzie argument dla ciebie? Bóg chce się zatroszczyć o każdy aspekt twojego życia. Diabeł ma wszystko gotowe, aby zniszczyć twoje życie. Aby doprowadzić je do ruiny i później, aby karmić się w piekle twoimi jękami i twoimi wyrzutami sumienia. Wiecie, to jest diabelski pokarm. Jezus miał pokarm, o którym uczniowie nie wiedzieli i to było pełnienie woli Ojca. A diabeł ma również swój pokarm. To są kłamstwa i to są wyrzuty sumienia ludzi, którzy nie wykorzystali szansy w swoim życiu. To jest jego pokarm. To jest coś, czym się karmi, czym się zajada. Wyrzutami sumienia ludzi, którzy odrzucili Boże miłosierdzie, którzy odrzucili Bożą łaskę. Ma gotowe środki, którymi chcecie omamić, nabuzować, żeby tylko prawda Ewangelii nie dotarła do twojego serca, żeby zasłonić światło Ewangelii. I w drugim liście do Koryntian czytamy, a jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną. W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Zobaczcie, dla kogo jest Ewangelia zasłonięta. Dla tych, którzy giną. Dla tych, którzy uciekają od światła. Dla tych, którzy zasłaniają się przed światłem. Wiecie, niejednym ludziom bardziej pasuje życie w bałaganie i w ciemności. Kiedy jest ciemno, dajmy na to, w jakimś pomieszczeniu i zapalasz światło, nagle pojawia się światło i widzisz tu brud, tam brud, tu jakiś bałagan, tu jakiś nieporządek, wtedy są dwa wyjścia. Albo zgasić światło, żeby tego nie widzieć, albo w świetle zabrać się do roboty, albo w świetle zacząć to uporządkowywać. Wielu ludzi, wiecie jak reaguje? Widząc bałagan w swoim życiu, zderzając się ze światłem, kiedy ludziom zwiastowane jest Ewangelia, zwiastowane jest im światło, pada światło na ich życie duchowe, pada światło na to, na co nie widzą. I wiecie co ludzie zaczynają wtedy widzieć pod wpływem światła? Cały bałagan i cały brud swojego życia. I wiecie, co jest łatwiej zrobić? Zgasić z powrotem światło. Niż w świetle nachylić się, pochylić i podnosić to, co brudne. I zacząć wyrzucać to, co niepotrzebne. To jest o wiele trudniejsze, ale to jest wąska droga. Na szerokiej drodze światła nie potrzebuję. Mogę iść po omacku bez szeroka i się nie wykoleję. ale na wąskiej drodze ja potrzebuję światła, potrzebuję pochodni. I wielu ludzi, wielu ludziom jest łatwiej po prostu zgasić to światło i dalej w brudzie żyć, niż pod wpływem światła Ewangelii, światła Bożego. Zacząć robić porządek, zacząć sprzątać, zacząć to wszystko wyrzucać. Powiedz, jak ty reagujesz na światło Bożego Słowa? Co się dzieje w twoim życiu, kiedy Ewangelia jest zwiastowana? Co się dzieje w twoim życiu, kiedy czytasz Boże Słowo? Czy zamykasz? Wiecie, jak ja przed swoim nawróceniem miałem takie momenty jakieś przebłysku. Byłem jeszcze wtedy nałogowym alkoholikiem, ale już mnie coś, wiecie, zaczęło brać. I nie byłem w stanie sam czytać, bo byłem ciągle pod wpływem alkoholu, ale prosiłem moją żonę, aby przeczytała mi jakiś fragment Biblii. Gdzieś moje serce już powoli topniało. I ona zaczynała mi czytać Boże Słowo, a ja w tym momencie, po jakichś paru chwilach zaczynałem płakać. Zaczynałem płakać, widziałem, jak miękne, jak to Słowo, choć go nie rozumiałem, ale ono rozpracowywuje moje serce. Aż w którymś momencie, wiecie, miałem tego naprawdę dość. I zgasiłem światło. Powiedziałem, dość. Już tego nie chcę więcej. Za dużo prawdy o moim życiu. Za dużo światła. Nie jestem w stanie znieść tego światła. Ale miałem takie momenty, że wracałem do tego. Kiedy znowu wypiłem, mówiłem, przeczytaj mi fragment Ewangelii. Ale wiecie, to co dotarło w tym momencie, myślę, ten promyczek światła, on już wykonał pewną pracę, on już coś objawił, on już coś pokazał. I moje serce zaczęło topnieć. Ale o wiele łatwiej jest zgasić, niż sprzątać swoje życie. I wiecie, ja chcę wam powiedzieć, że wielu również i zadeklarowanych ludzi wierzących chodzi i żyje przy takim zgaszonym świetle, bo jest łatwiej. A jak rzuca się światło Ewangelii, to wręcz się obrażają. I chciałbym, żebyśmy króciutko naprawdę przyjrzeli się trzem reakcjom, które są tutaj w tym słowie. My tego nie możemy pominąć, dlatego że to coś obrazuje, to coś odzwierciedla. I czytamy, że poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Znamy to skądś? Może nawet ze swojego życia. Ale tu jest obraz ludzi, tu jest obraz reakcji ludzi, którzy zostali zaproszeni do udziału w Bożym Królestwie, do udziału w zbawieniu, do udziału w życiu wiecznym, do udziału, aby pójść tą wąską drogą. I pierwszy rzekł, kupiłem pole, muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Kupiłem pole i muszę iść je zobaczyć. W takim momencie, ciekawe, że akurat w takim momencie kupił pole. I ciekawe, że akurat w takim momencie musi iść je zobaczyć. I wiecie, jest to typ ludzi, jest to obraz ludzi, dla których majątek stanowi większą wartość niż Boże zaproszenie, niż to, co Bóg ma dla ciebie. I ja chcę powiedzieć, że nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Czyli co? Chrześcijanin nie może mieć majątku? Chrześcijanin nie może, nie wiem, pracować? Chrześcijanin może nie mieć relacji z ludźmi? Może. Ja wierzę, że może. Powiem więcej. Nie jestem zwolennikiem Ewangelii sukcesu, ale ja wierzę, że chrześcijanin może mieć majątek. Pod warunkiem, że nie jest do tego przywiązany swoim sercem. Pod warunkiem, że kiedy usłyszy wezwanie, to jest gotowy to zostawić. Pod warunkiem, że priorytetem nie jest to, co posiada. Ten materialny wymiar, ale priorytetem jest to, co ma tam u góry. I czytamy, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Nie jest złym posiadanie pieniędzy, ale korzeniem, czymś od czego, co bierze swój początek wszelkiego zła w tym przypadku, to jest miłość do tych pieniędzy. Niektórzy ulegają jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się w przeróżne cierpienia. W księdze Izajasza czytamy: „Nuże wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci”. Takie słowa padają w księdze Izajasza. Pójdźcie wy, którzy macie pragnienie. I kiedy czyta się ten fragment, na ustach niektórych pojawia się wielki uśmiech, kiedy czytamy: pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Ale wiecie, tu nie chodzi o takie wino, jakie niektórym chodzi. Wino jest symbolem radości, czegoś trwałego, czegoś, co ma towarzyszyć naszemu życiu. I w Biblii wino jest obrazem również radości. A więc możecie otrzymać radość swojego życia bez płacenia za to pieniędzmi. I wiecie, pragnienie, jakbyśmy zdefiniowali pragnienie? Pragnienie to jest dążenie do celu, który uważam za wartościowy. I dobrze jest mieć dobre pragnienia. Ale jeżeli te pragnienie nasze zredukujemy na przykład do tego, żeby zgromadzić majątek, jeśli nasze pragnienie, które nosimy w swoim sercu, zredukujemy do tego, żeby zdobywać pieniądze, żeby za wszelką cenę, no nie wiem, stać się bogatym, to no nieźle możemy się zakręcić. I na przykład człowiek, którego jedynym celem życia i pragnieniem jest zdobywanie pieniędzy, człowiek, który zredukował swoje życie do tego jednego pragnienia, zdobywać pieniądze, kiedy zgromadził już jakiś majątek, dochodzi do pewnego wniosku. Wiecie, jaki to jest wniosek? Ma majątek, ale dochodzi do wniosku, że jest dalej nieszczęśliwy. A chcecie wiedzieć dlaczego? Bo ma wciąż mało. Bo wciąż jest niezaspokojony. I ten człowiek, ten obraz ludzi, to są właśnie ludzie, którzy zdobywają majątek. Oni mają pragnienie w swoich sercach. Ale to jest wciąż niezaspokojony głód. To pragnienie zredukowane tylko do tego, żeby pomnażać ten majątek, ale to szczęścia nie daje. I wiecie, dlaczego tacy ludzie odmawiają? Bo kiedy przychodzi teraz Boże wezwanie, człowieku, czas już to zostawić. Chodź teraz ze mną, ja mam dla ciebie coś wartościowszego, coś lepszego. Ten człowiek odmówi, dlatego że on myśli, że jak zdobędzie kolejną porcję majątku, wtedy będzie szczęśliwszy. Mówi, teraz, w takim momencie, ja mam być gotowy? Kolejny typ ludzi to ludzie, którzy są pochłonięci pracą. Wiecie, obecna nasza kultura i to, co się dzieje w naszym, no nie tylko w kraju, ale chyba myślę i na świecie, bardzo pasuje do tego obrazu. Kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Wiecie, dlaczego niektórzy miną się z Bożym Królestwem? Bo będą tak bardzo zajęci, będą tak bardzo zapracowani, że nawet nie zauważą, kiedy Bóg ich zaprasza. Nie w tym momencie. Tyle inwestycji rozpocząłem. I to jest obraz ludzi pochłoniętych pracą. Zobaczcie, ten człowiek kupił woły i on musi je wypróbować. Nawet nie ma takiej opcji, żeby on to odłożył na bok. To jest obraz ludzi, którzy są pochłonięci całkowicie pracą. Dla których praca jest ważniejsza niż Boże zaproszenie. Gdybyśmy to mieli odnieść do Kościoła, ja powiem tak, jeśli zredukujemy chrześcijaństwo tylko do niedzielnego przychodzenia na półtorej czy dwie godziny, chcę wam powiedzieć, daleko nie zajdziemy. Jeśli swoje chrześcijaństwo tylko do tego zredukuję, to będę chodził tylko do innego kościoła z krzyżem, wiecie? do takiego, w którym może nie jest tak nudno. I to wszystko, co na temat chrześcijaństwa możemy powiedzieć. Czy jesteś gotowy wtedy, kiedy Bóg cię wzywa, kiedy Bóg cię potrzebuje? Czy jesteś wtedy gotowy? Czy kiedy Bóg zaprasza cię do udziału w Jego uczcie, w Jego wieczerzy, w Jego pracy tutaj na ziemi, czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy zostawić? Powiedz, jaki jest twój priorytet? Wiecie, ludzie często mówią, że nie mają czasu. Ja w to wierzę. Słuchajcie, są takie czasy. I nie chcę też być skrajny tutaj pod tym względem i mówić, że tylko mamy być zaangażowani w Kościół, a wszystko inne zostawić. Nie, tak nie myślę. Ale wiecie, czasami potrzeba jest dokonać wyboru. Czasami trzeba Bogu powiedzieć, co dla mnie się liczy, co jest dla mnie najważniejsze. Czasami trzeba to Bogu pokazać. Ja mówię, Boże, no przydałoby się dorobić, ale wybieram. Wybieram Ciebie, wybieram to, co Tobie jest milsze, Twemu sercu, co dla Ciebie jest ważniejsze. Ludzie nie mają czasu dzisiaj, ale jest pewna prawda. Będziesz miał czas, żeby umrzeć. Na to przyjdzie czas, na to się znajdzie czas, żeby umrzeć. I będziesz miał czas na to, żeby stanąć przed Bogiem. A później będziesz miał dostatecznie dużo czasu, żeby żałować swoich decyzji tu na ziemi. I kolejny typ ludzi to ludzie, dla których relacje, inni ludzie są ważniejsze niż relacje z żywym Bogiem. I tu mówi, żonę pojąłem, dlatego nie mogę przyjść. Wiecie, nad czym się zastanawiałem? A dlaczego nie mógł z żoną przyjść? Dlaczego żony nie zaprosił? No przecież mógł zabrać swoją żonę i powiedzieć, okej, ale przyjdzie jeden gość więcej. Ja nie jestem sam. Ale to, co w tym momencie w jego życiu się działo, fascynacja relacją, sprawiło, że on nie miał czasu. I wiecie, wielu ludzi, ja też znam takie osoby, gdzie poznają chłopaka albo dziewczynę i po prostu znikają z kościoła. Znikają. Albo, wiecie, to nie tyczy się tylko młodych ludzi, starszych również. Kiedy dochodzi do relacji damsko-męskich i niekoniecznie te osoby są zainteresowane, czy jedna z tych osób zainteresowana tym, co się dzieje w kościele i zainteresowana Bogiem, to okazuje się, że ten, który miał zaproszenie, ten, który miał wszelkie możliwości i predyspozycje do tego, żeby znaleźć się na takiej uczcie, znika. Bo ta relacja w tym momencie jest najważniejsza. I tu nie chodzi o to, żeby Bóg nie chciał, żebyśmy, nie wiem, mieli relacje. Tu nie o to chodzi. Ale Bogu chodzi o to i w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby umieć się odnaleźć w każdej sytuacji, nie zapierając się Boga. Nie rezygnując z tego, co On dla nas zrobił. W końcu gospodarz się rozgniewał, wkurzył się i mówi, słuchaj, skoro ci nie przyszli, to zaprosimy innych. I mówi, wyjdź tam gdzieś na rogi ulic, zaproś tych ubogich, zaproś biednych, zaproś ślepych i kulawych. I tu jest ciekawe słowo napisane. I wtedy, kiedy on przyprowadził tych ludzi i mówi, Panie, tak się stało, jak rozkazałeś i jeszcze jest miejsce. Jak myślicie, czyje to było miejsce? Tych, którzy zrezygnowali. Nie daj, żeby ktoś zajął twoje miejsce. Nie daj, żeby miejsce, które jest przygotowane dla ciebie, było puste. Bóg zrobił dla ciebie wszystko. Bóg przygotował, wszystko jest gotowe. I nie daj sobie odebrać tego, co naprawdę będzie miał przeogromną wartość. Może dzisiaj tego jeszcze tak nie dostrzegamy. Dzisiaj jesteśmy gdzieś ciągnięci w stronę tego świata. Z jednej strony patrzymy na krzyż, jesteśmy zafascynowani Bożą miłością. A z drugiej strony patrzymy na to, co z ciała sprawia przyjemność i też nas to jakoś pociąga i fascynuje. Ale nie daj, żeby ktoś twoje miejsce zajął. I kiedy on zobaczył, że jest puste miejsce, mówi, nie może być pustych miejsc. Wyjdź jeszcze tam po kogoś. I tu mamy takie słowo, wyjdź na drogi między opłotki, przymuszaj, by weszli i niech będzie zapełniony twój dom. Przymuszaj. Przecież mówi się, że no nie wiem, Ewangelii tutaj się nie da na siłę, tak nic na siłę. Zresztą ja też nie widzę, żeby Pan Jezus takie rzeczy robił. Ja też nigdzie nie czytam, żeby Pan Jezus dwa razy za kimś chodził nawet. Mówił, zostawiał wybór i szedł dalej. Przymuszaj. I wiecie, oryginalny zwrot, który tu został użyty, ma też i takie znaczenie. Czyń coś koniecznym. A więc zrób wszystko, co tylko możliwe. Zrób wszystko, co w twojej mocy, abyś ty mógł się znaleźć tam, na tej uczcie i abyś mógł jeszcze ze sobą przyprowadzić innych. Co dzisiaj jest dla ciebie najważniejsze? Co dzisiaj jest twoim priorytetem? Majątek, który gromadzisz? Praca, która pochłania cię i żyły, która wypruwa z ciebie? Relacje, które odwiodły cię od społeczności z Bogiem? Co dzisiaj jest dla ciebie najważniejsze? Czy najważniejsze dla ciebie nie jest to, dokąd zmierzasz? I czy najważniejsze dla ciebie dzisiaj nie jest to, czy tam zmierzają razem z tobą również ci, których kochasz? Nie myślcie sobie, że jedna zmówiona modlitwa, Panie Jezu, wejdź do mojego życia, amen, że załatwiła sprawę całej twojej wieczności. To kolejne diabelskie kłamstwo. I nie wierz w to, że kiedyś zmówiłeś sobie taką modlitwę, a dzisiaj żyjesz po świecku. Dzisiaj twoje życie niczym się nie różni od ludzi tego świata. Tak samo kradniesz, tak samo jesteś nieuczciwy, tak samo przeklinasz, popalasz i popijasz. I nie myśl sobie, że któregoś dnia staniesz razem ze świętymi, którzy nieraz wysoką cenę płacili, żeby się nie skalać. I nie myśl sobie, że jedna mechanicznie zmówiona modlitwa załatwiła sprawę całej twojej wieczności. Wąska droga jest, która prowadzi do życia wiecznego. Jak masz przed oczami wąską bramę, a idziesz szeroką ulicą, to idziesz na zatracenie. Zastanów się nad tym, gdzie dzisiaj byś spędził swoją wieczność. Co Bóg dzisiaj by mógł na twój temat powiedzieć? Gdyby dzisiaj Bóg cię wezwał, co byś powiedział? Że nie mam czasu, bo pracuję? Albo szkoda mi majątku zostawić? Albo dopiero co fajną dziewczynę poznałem? Co dzisiaj jest dla ciebie najważniejsze? Jak staniesz przed Bogiem? My musimy zrozumieć to, że tu chodzi o nasze życie wieczne. Jaką decyzję dzisiaj ty byś podjął? Pochylmy głowy na chwilę. Panie, ja dziękuję Tobie za ucztę, za wieczerzę, którą Ty przygotowałeś. Panie, wieczerza, która jest obrazem życia wiecznego, która jest obrazem wieczności razem z Tobą i takiej społeczności bliskiej z Tobą, relacji z Tobą. Wieczerza, która jest obrazem przebywania u Twojego boku, Panie. I ja dziękuję Ci, że Ty przez swoje słowo przypominasz o tym. I ja dziękuję Ci, że Ty chcesz, abyśmy dokonywali właściwych wyborów. Panie, dzisiaj nie chcę mówić przed Tobą, miej mnie za usprawiedliwionego, bo nie mam czasu. Dzisiaj chcę powiedzieć, Panie, wybacz, jeśli nie mam czasu. Dzisiaj chcę mówić, Panie, zmień to, jeśli nie mam czasu. Panie, dzisiaj chcę prosić Ciebie o zmianę w moim życiu, o zmianę w życiu moich sióstr i braci. Jeśli, Panie, majątek, jeśli praca, jeśli relacje są ważniejsze od relacji z Tobą, od przebywania z Tobą, od zaangażowania się w Twoje dzieło, Panie. Panie, ja dziękuję Ci, że Twój Syn Jezus Chrystus zapłacił, aby dzisiaj było wszystko gotowe. Ja dzisiaj nic nie muszę do tego dodawać. I proszę, Panie, abym w swoim sercu również miał to każdego dnia, że droga jest wąska, że brama jest ciasna. I modlę się o to samo dla Twojego Kościoła w Dąbrowie Górniczej. Panie, jeśli gdzieś jesteśmy zniechęceni, przepracowani, zmęczeni, sfrustrowani, jeśli gdzieś tracimy nadzieję, jeśli gdzieś gubimy, Panie, po drodze te wszystkie wartości, których nauczałeś, pomóż nam się odnaleźć, Panie. Pomóż nam na nowo powstać. Pomóż nam na nowo żyć świętym życiem. Pomóż nam na nowo być zaangażowanym. Panie, o to się modlę i wołam, abym ja, moja rodzina, Twój Kościół w Dąbrowie Górniczej był odzwierciedleniem żywego Boga. Tobie niech będzie za wszystko chwała. Amen.